dzięki Krzysiu za miłe przyjęcie i cieszę się, że w końcu się udało wrócić do Was. Trudno jest się pchać w kalendarz kazań. Tu to tylu dobrych nauczycieli macie, że więc cieszę się, że mogę być i że mogę podzielić się dalej paroma pomysłami z Ewangelii Łukasza, który przechodzę chyba już 2 lata, jak bywam u Was, więc ale zbliżamy się ku końcowi. Jesteśmy, czy ja jestem dzisiaj w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza i chciałbym, żebyśmy to rozważali, może najpierw się modlę. Panie Boże, dziękuję Tobie, że życie z Tobą jest porywające, jest niesamowite. To jest przywilej dla nas i zaszczyt, że możemy z Tobą obcować i możemy nazwać Ciebie Abba. Możemy do Ciebie przychodzić. Dziękuję Tobie za te słowa Jezusa, jak jeszcze był na ziemi, i modlę się o to, żebyśmy byli otwarci teraz, żeby Twój Duch przemawiał do nas i wykorzystał to słowo w naszych sercach. Jak będziemy rozważać to dzień i noc, to w tym momencie to doprowadzi do zmian w naszym życiu. Aby tak się stało na Twoją chwałę, według Twojej woli. Amen. Okej. Dzięki, Agatko, że jesteś do dyspozycji. Więc przejdźmy po kolei przez ten rozdział. Myślę, że zobaczymy, że to jest bardzo praktyczny rozdział. I chrześcijaństwo, mam nadzieję, w naszym wydaniu nie zawsze jest tak skomplikowane, jak bywa. Jak mamy jakiś trudny tekst, to wtedy trzeba główkować, jak to w ogóle rozumieć. Jest 1-2 wersety tu takie, natomiast w większości ten rozdział jest dosyć jasny, jednoznaczny. Problem nie polega na tym, żeby rozumieć to. Problem polega na tym, żeby coś z tym zrobić. Więc mam nadzieję, że ten rozdział zmieni może nasze myślenie i na pewno najważniejsze, żeby to zmieniło nasze życie. Agatko.
I rzekł do uczniów swoich: niepodobna by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł u jego szyi, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by 7-krotnie na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i 7-krotnie zwrócił się do ciebie mówiąc: żałuję tego, odpuść mu.
Mam nadzieję, że przeżywamy to, co jest tu napisane na co dzień w naszych rodzinach, w naszych domach. Widzę tu głównie 2 tematy w tych pierwszych wersetach, które chciałbym podkreślić. I pierwszy to jest to, co Jezus mówi faryzeuszom. I jeżeli patrzymy na 16 rozdział, zobaczymy, że Jezus teraz kieruje te uwagi do faryzeuszy. Później w tym rozdziale, to połowa tego rozdziału będzie do faryzeuszy, druga połowa do uczniów i myślę, że to nie jest to bez znaczenia. Natomiast teraz jest mowa o faryzeuszach. I on twierdzi, Jezus twierdzi, to są jego praktyczne wskazówki przed śmiercią. Twierdzi, żeby oni uważali bardzo na to, jak uczą, jaki wpływ mają na innych. I on twierdzi, że lepiej by było utonąć kamieniem młyńskim. Lepiej tak, niż nieść odpowiedzialność za to, że oni zamknęli bramę przed ludźmi, że oni prowadzili ludzi w fałszywe strony. I mamy w dzisiejszych czasach, tak mi się wydaje, wielu, którzy by pretendowali do nauczania. Ja jestem jednym z nich. I Jakub, list Jakuba, jak pamiętamy, 3 rozdział, 1 werset, twierdzi, żebyśmy nie pchali się, żeby być nauczycielami. Dlatego, że możemy grubo się mylić i możemy wprowadzić ludzi w błąd, więc bardzo uważajmy, żeby pretendować do takiego miejsca, dlatego że odpowiedzialność jest wielka. I Jezus wskazuje na faryzeusze jako ogólne ostrzeżenie te słowa, natomiast praktycznie on wspomina o ich problemie, o faryzeizmie. I jak wiemy, faryzeusze znali pismo, a oni położyli akcent nie w właściwym miejscu. Oni położyli akcent na to, co było ceremonialne, to, co było zewnętrzne, na prawo i nie na to, co było najważniejsze. I tym samym oni odprowadzili ludzi od właściwej drogi. Zamykali brama nieba dla ludzi, którzy słuchali ich. No w dzisiejszych czasach, czy mamy faryzeusze, to przypuszczam, że mamy. Ludzie, którzy się trzymają mocno pewnym regułom, prawom ludzkim, które są naszym przewodnią myślą, a nie Słowem Bożym, jak Krzysiek powiedział, wspomniał wcześniej, tylko może swoje wymysły ludzkie, swoje konkretne, zewnętrzne reguły. A może mamy w dzisiejszych czasach, i tak mi się wydaje, że odchodzimy trochę od faryzeizmu w Kościele dzisiejszym w kierunku subiektywnych uczuć. W kierunku tego, że moje uczucie, moje myślenie, moje prowadzenie Boga jest tym, co jest najważniejsze. I tak powinniśmy odebrać Pana Boga swoim subiektywnym myśleniem, swoimi uczuciami, emocjami, snami, wizjami, słowami, które są dodatkami do Słowa Bożego. Czy pchamy ludzi w tą stronę, jak prowadzimy ich? Więc trzeba uważać bardzo na to, jaki mamy wpływ, jakie mamy przesłanie dla ludzi. I mamy być bardzo ostrożni, bo możemy grubo się mylić. I tak samo my, którzy słuchamy, musimy też bardzo uważać, bo ten mówca może wygląda świetnie, może umie ładnie mówić, natomiast może jego treść nie jest treścią Bożą. Jest blisko, a może niedokładnie. Więc uważajmy na swoje rozumienie, na swoje nauczanie i uważajmy też na nauczanie innych. To pierwszy temat, tak mi się wydaje w tych wersetach. A drugi to temat przebaczenia. I przebaczenia to jest oczywiście łatwo do zrozumienia. To nie jest trudne koncepcyjne słowo. Natomiast tu mamy trzy słowa podkreślone. Jeden to jest, żeby napomnieć. Drugi to jest, żeby przyznać się, upamiętać. I trzeci to jest, żeby przebaczyć. Napomnieć, upamiętać i przebaczyć. To nie są trudne pojęcia. Natomiast jak to wygląda w naszym wydaniu, w naszych domach? Ja mogę powiedzieć, że nie mieszkałbym razem z moją żoną po 40 latach prawie, jakby ona nie uczyła się praktykować przebaczenie mnie. Jakby to brakowało w naszym małżeństwie, to nasze małżeństwo by nie istniało. I wiele, wiele kościołów, wydaje mi się, żyje tylko razem, dlatego że umieli tą sztukę, żeby napomnieć, żeby upamiętać się i żeby przebaczyć. I nie tylko to jest sztuka, ale zauważcie, co Jezus tu uczy. 7 razy dzisiaj. Pamiętamy, że Piotr mówi o 70 razy 7. I to jest trochę poza zasięgiem mojego myślenia, ale to, że mam komuś przebaczyć 7 razy dzisiaj, To jest konkret w naszych domach, w naszych rodzinach, gdzie jesteśmy w stanie to robić. Nieraz, jeżeli jesteście jak ja, to wtedy jak jest potrzeba na przebaczenia, to wtedy emocje są. I potem się zamykamy wspólnie. Żeby przełamać to. Powiedzieć, co nas boli. Jeżeli trzeba, napomnieć. I żeby ta druga osoba upamiętała się, stwierdziła, że okej, przyznam się do tego, masz rację. Przepraszam, głupio. Spróbuję nie powtarzać. I przebaczamy. Pomimo wszelkich emocji. Przebaczamy, ale chwilę później powtórkę. I 7 razy w ciągu dnia powtórkę. Jak na to reagujemy? Jeżeli nie umiemy prawidłowo reagować na takie sytuacje, które są bardzo życiowe, bardzo konkretne, nie są to złożone tematy, jeżeli nie potrafimy tego ująć, tego zrozumieć i tego praktykować w naszych domach, to się rozlecimy. Albo się zamykamy wspólnie i odryfujemy od siebie, bo mamy pretensje do wszystkich dookoła. Mamy guzę na czyjś temat. I na każdego możemy mieć taką guzę. I powoli się oddalamy od nich, dlatego że nie przeszliśmy przez ten proces napominania, upamiętania i przebaczenia. I wtedy dopiero wielu ludzi chce dobrze się czuć w chrześcijaństwie. Ale jeżeli chcemy dobrze się czuć, to myślę, żeby ten pokój, który przychodzi, jak przechodzimy przez taki proces napominania, upamiętania i przebaczania, to wtedy możemy mieć pokój. Wtedy możemy mieć zwycięstwo nawet. Że zwyciężyliśmy nad tym elementem, który było między nami, spowodowało niezgodę, niechęć. Pokonujemy to i w tym momencie ratujemy nasze relacje i może, jeżeli ćwiczymy to, to nasze relacje przetrwa nawet 7 razy dziennie i 40 lat przeróżnych problemów. I jak pamiętacie, 2 Koryntian 2:10, Paweł mówi, że on przebaczy Koryntian właśnie dlatego, że nie jest nieświadom tego, jak szatan działa w jego życiu i między nimi. Więc możemy wiedzieć, że szatanowi zależy na tym, żebyśmy się nie uczyli tego. I mamy w naszych domach często, myślę, słyszę, no to on nigdy się nie zmieni. Nie ma nadziei. Już jest za późno. Słyszeliście te takie argumenty? Żon wyrażając to na temat swojego męża? Nie ma szans. No może to jest związane z następnym tematem, to przeczytajmy to. Jeżeli się uda.
I rzekli apostołowie do Pana: przydaj nam wiary. A Pan rzekł: jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola: chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówicie: sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy.
Czyli uczniowie odpowiadają na stwierdzenie, że trzeba przebaczyć. W ich głowach powstaje pytanie, no skąd taka wiara? I jak wiemy z Kolosan, wiara pochodzi od nadziei. Skąd możemy mieć taką nadzieję? Czy to nie jest beznadziejny przypadek? Mój mąż nie zmieni się nigdy, ma te same zwyczaje, przyzwyczajenia, nawyki, które zawsze miał, czy nie jest poza zasięgiem zmian? Skąd wiarę na to? Skąd nadzieję? I Jezus odpowiada, nawet to, co wydaje się wśród mężczyzn, wśród ludzi niemożliwe, z Bogiem jest możliwe. Ta nadzieja musi zacząć u Boga, nie u człowieka. I może nie zobaczymy dzisiaj owoc, ale będzie mowa dalej w tym rozdziale o Królestwie Bożym, że Bóg działa. Bóg jest w akcji. Może to jest niezauważalne. My patrzymy na wojnę i widzimy rakiety, widzimy traumę, widzimy tragedię, widzimy śmierć, widzimy zniszczenie, widzimy zło. Nic nowego, jeżeli patrzymy na historię człowieczeństwa w Europie i pewnie w innych kontynentach wygląda podobnie. Wojna po wojnie. Tylko zmieniają się strony, ale wojna po wojnie przez te setki lat w Europie. Nie potrafimy żyć w pokoju ze sobą. Sąsiedzi nie potrafią siedzieć obok siebie. Nie potrafimy ograniczyć swój apetyt. Rosja niby ma duży teren, ale nie wystarczy. Chcieliby jeszcze coś. Nie wystarczy im tyle terenu? Widocznie nie. I tak było dla Wielkiej Brytanii przez setki lat. Nie wystarczała im wyspa. Musieli obrabować nie jeden kraj. Jeździć, żeby obrabować. Czy my jesteśmy gotowi się zmieniać i wiedzieć, i wierzyć, i mieć nadzieję, że w tym wszystkim Bóg działa? Królestwo Boże, Jezus twierdzi w następnych wersetach, jest niewidoczne za Jego czasu. Nie widzimy wszystkiego, to nie są rakiety. To nie jest zniszczenie. Ale może to jest budowa. Może Bóg potrafi, jeżeli mamy szukać nadziei, może Bóg potrafi wykorzystać zło ku dobremu. Żeby budzić nas, żebyśmy żyli, prowadzili życie wiarą. Popatrzmy na Rahab, jak pamiętacie. Rahab była w przegranej sytuacji. Ona wiedziała, że król, że Boży lud wkracza za chwilę do Jerycha i wygra. I będzie zniszczenie. I będzie śmierć. I będzie okrutne. I jej lud przegra. Ona wiedziała o tym. I co ona robiła? Wydaje mi się, że ona skoczyła na Boże fale. Ona zrozumiała, czego Bóg od niej wymaga. I była gotowa na to, żeby zdradzić swój kraj. Ryzykować śmierć, żeby żyć w wierze. Ciekawe, ilu Rosjan w dzisiejszych czasach potrafi prowadzić życie w wierze. Jak jest presja, żeby dołączyć się do wojny. Ciekawe, jak wierzący w Rosji sobie radzą z tą presją. Czy oni będą w stanie żyć w wierze w środku takiej destrukcji, takiego zła? I pytanie, czy Polacy potrafią żyć, prowadzić życie w wierze teraz. Wiele dobrych znaków było na początku. A jak jest dzisiaj? I oczywiście możemy to samo powiedzieć o Anglikach, o Niemcach, o wszystkich innych. Jaka jest ich odpowiedzialność w obliczu zła? Czy jest nadzieja, że Bóg coś z tym zrobi? Myślę, że jest. Myślę, że jest, Bóg jest w stanie w środku takiego zła czynić swoje, rozwijać swoje królestwo. Pytanie, czy my to rozumiemy, czy my nadajemy na tych falach i czy my jesteśmy gotowi na daleko sięgne, tak jak Rahab, daleko sięgne kroki wiary w tej zaistniałej sytuacji. To da nadzieję. I mamy potem 7 do 10 wersetu. Mamy znowu kolejne wezwanie. Milczącego usługiwanie. Sługa, który oddaje życie, tak jak Rahab na przykład. Oddaje życie milcząco. Który nie zwraca uwagi na siebie. Nie chwali się tym, co ja zrobiłem takiego. Ale powie, jeżeli już coś więcej miałem zrobić. Jestem sługą Bożą. To musiałem robić. Myślę, że znam paru ludzi, którzy w ten sposób na taką wyżynę dotali. Że nie dosyć, że robią to, co trzeba. Daleko sięgne ofiary, ale robią to z taką klasą, z taką pokorą. Nie chwalą się tym, że służyli, że wykorzystali te momenty, żeby służyć Bogu, żeby ludzie popatrzyli na nich i się nauczyli. Abyśmy byli ludźmi wiary, abyśmy byli milczącymi sługami, którzy czynią tylko to, co Bóg od nas oczekuje. Bez pochwał. Bez zwracania na siebie uwagi. Bez szału. Spokojnie. Tak jak Rahab. Współgrać z Bogiem. W Jego dziele. Aby to było nasze osiągnięcie.
A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie z 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię.
Kolejna bardzo praktyczna wskazówka to wdzięczność. Lekcja wdzięczności. Myślę, że jest inna lekcja tu też, która mi się podoba, ale najpierw powiem parę słów na temat wdzięczności. Znowu pytanie, na ile my praktycznie, wdzięczność to nie jest trudna sztuka, to nie jest trudne do pojęcia, trudna koncepcja. Pytanie, na ile my to ćwiczymy. Na ile to praktykujemy? Ja mogę powiedzieć, że mój ojciec robił bardzo dużo dla mnie. Moja matka zmarła, jak byłem młody, i mój ojciec właściwie prowadził mnie i brata do dojrzałości. I tak zresztą obiecał swojej żonie na łożu jej śmierci. Ale mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o siebie, że prawie nigdy nie obejmowałem swojego ojca. Nie pamiętam, żebym go pocałował. Bardzo rzadko podziękowałem mu za to, co zrobił dla mnie. Byłem za młody, za głupi, za egocentryczny, żeby móc przełamać się. Żeby móc wyrazić to, co było w moim wnętrzu. I dzisiaj to bym chętnie go spotkał. Ale nie spotkał go. Czas minął na takie działanie. Zachęcam, żebyśmy wykorzystali te dni w takich relacjach. Bo te dni mogą być krótkie i nie wrócą. Zachęcam, żebyście zaczęli bardzo świadomie dziękować Bogu za coś dzisiaj. Dziękować komuś. Każdy dzień. Podziękować Bogu za jedną rzecz, za jedną osobę, za jedno wydarzenie. Podziękować komuś, jednej osobie. Obejmuj, pocałuj, powiedz im coś szczerego, serca, podziękowanie. Ilu osób nam dziękuję? Może zacznijmy od siebie. Jezus uzdrawiał 10, a jeden wrócił, żeby podziękować. 9 korzystało z tego, popatrzmy. To nie było, że oni nie byli oczyszczeni. Oni byli oczyszczeni, dostali to, co ten jeden. Pierwszy to Tesalonika 5:18, żebyśmy uczyli się w każdych sytuacjach, dziękować Bogu. Czy potrafimy, czy Ukraińcy potrafią, czy potrafią w dzisiejszych czasach dziękować Bogu. I zobaczmy, jako może mniejszy temat, ale zwróciłem na to uwagę, jak się przygotowywałem, że Jezus skupia się nie na narodowość, nie na denominację, nie na to, kim ten człowiek był. I to było Samarytanin. Więc kimś gorszym w oczach Żydów. Jezus na to się nie skupia. Skupia się na tym, co jest najbardziej właściwe. Że jest oczyszczenie możliwe dla Niego. Kimkolwiek by był. I Jezus daje tym 10 szczególne zadanie. Mają iść do kapłana. Ciekawa sprawa. I nie jest to jedyny moment, kiedy Jezus wykorzystuje system, który jest obowiązujący jeszcze, ten system kapłańska, która miała przejść w historię za sprawą Jezusa. Jeszcze wykorzystuje to, idźcie do kapłana. Jezus nie mówi o innym systemie, tylko wykorzystuje ten system, który jest, nadal obowiązuje. I wykazując posłuszeństwo, to w tym momencie mają Boże dotyk, Boże błogosławieństwo. Czy my potrafimy wykorzystać to, co jest wokół nas, nawet ten system religijny, który jest wokół nas, katolicyzm w przypadku Polski. Czy my potrafimy to użyć? A nie skasować to, nie ciągle krytykować. Użyć to ku dobremu. Jezus wskazuje na kapłana. Oni mają iść do kapłana. I dobrze wiemy, mistrzowie bracieku, że jest jeden kapłan. Jeden pośrednik. I Jezus pewnie o tym wiedział, kim on jest. Ciekawe dla mnie to było. I to może też, że Jezus potrafiłby oczyścić cały naród, całe narody, wszystkie narody jeżeli oni by weszli w ten system w Boży sposób, cały naród mógłby być w tym momencie dotknięty, ale jak widzimy, tylko jeden z 10 robi to, co miał robić. Idziemy dalej.
Zapytane zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić: oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was: oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba, aż po drugim. Tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim.
Okej, przeczytajmy do końca.
A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówiąc do niego: gdzie, panie? On zaś rzekł do nich: gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy.
Ciekawe jest, że Jezus w pierwszej połowie tego rozdziału wspomina o bardzo praktycznych, codziennych sprawach. I o tym mówiliśmy, o wdzięczności, przebaczeniu i tak dalej. Natomiast faryzeusze są zainteresowani czymś innym i uczniowie też. I oni chcą wiedzieć o Królestwie Bożym. Więc teraz wracamy do koncepcyjnych tematów. Unikamy w tym momencie, czy przebaczyliśmy dzisiaj, czy dziękowaliśmy dzisiaj i rozmawiajmy sobie. Czy Królestwo Boże jest, czy nadszedł, czy jest w pełni, czy będzie w przyszłości. No, niby to nas, to są bezpieczne tematy, trudne, koncepcyjne, niepraktyczne za bardzo, więc możemy tu się poruszać. I Jezus otrzymuje zarówno od swoich uczniów, którzy pytają gdzie, i faryzeusze, którzy pytają kiedy. Więc oni chcą wiedzieć kiedy i gdzie to Królestwo Boże będzie objawione. I to jest w dzisiejszych kościołach, w teologii dosyć istotny temat. Może nie jesteśmy za bardzo świadomi, ale to jest dosyć kluczowy temat, jeżeli chodzi o różnice doktrynalne, denominacyjne. Jak na to odpowiadamy? Czym jest Królestwo Boże? Gdzie to jest? Kiedy to jest? Kiedy to nastąpi? Czy już nastąpił? Trudne pytanie. I Jezus mówi, Marek 1:15, że Królestwo nadchodzi. On mówi w Łukaszu 11:20, czy to nie jest dowód przyjścia Królestwa Bożego, że ja wyganiam demonów? Czy to nie wskazuje na to, że Królestwo Boże jest? I jest mowa tu o tym, że Królestwo Boże jest w was, albo pośród was. Może to się wydaje, jest mało istotna różnica, ale jest to 21 werset. popatrzcie, Królestwo Boże jest w was, w jednych tłumaczeniach, ale bardziej w greckim jest pośród was. Królestwo Boże nie jest jeszcze w was. Tak mi się wydaje. Duch Święty nie wszedł jeszcze nawet do uczniów. I jeżeli pamiętamy rozdział 3 z Ewangelii Jana, nikt nie może doznać zbawienia, jeżeli nie rodzi się po raz drugi z wody i z ducha. Więc nowe narodzenie polega na tym, żebyśmy rodzili się duchem. Duch Święty wstąpi w nas, zamieszkuje w nas. I jak twierdzę, to jeszcze nie nastąpił. Więc Królestwo Boże, tak mi się wydaje, nie było w was, tylko było wokół was. Chociaż w postaci Jezusa, w postaci mocy Jezusa, który wyganiał demonów, który uzdrawiał, to znaki Królestwa Bożego według niego w Ewangelii Łukasza 11 rozdział. To, że on występuje mocą teraz i wskazuje na to, że Królestwo Boże działa. Królestwo Boże jest pośród nas. Więc szatan działa. Zły człowiek działa grzechem przez historię wojen, imperiów. Ale Bóg też jest Bogiem, który działa. Nie tylko indywidualnie w naszym życiu, ale też wśród narodów. I jeżeli tego nie rozumiemy, to na ten temat mamy multum informacji w Starym Testamencie o Bożym działaniu w Asyrii, w Babilonii, w Persji. Bóg działał w tych narodach i Bóg działa dzisiaj pośród narodów. Bóg działał w tamtych czasach w jednostkach, jak Daniel, Nehemiasz, Estera, Rut i tak dalej. I dzisiaj też Bóg działa w jednostkach. Ale Jezus tu mówi, że Królestwo Boże jest niewidoczne za Jego czasu. Nie możemy wskazywać, tam jest Królestwo Boże. Człowiek lubi te materialne miary. Lubimy budynki, lubimy liczby, lubimy ilość ochrzczonych, lubimy ilość członków. Lubimy kwantyfikować, wskazywać, gdzie jest Królestwo Boże i w jakim mierze. Jezus nie wspomina w ten sposób o Królestwie Bożym. Ale wspomina o tym, że faryzeusze nie potrafili dościec, zrozumieć, widzieć Królestwo Bożego. Oni byli tacy zajęci swoją religią, swoimi obrzędami, że oni nie widzieli, że Królestwo Boże nadszedł i jest pośród nich. I on wskazuje im w 16 rozdziale, że jeżeli nie wierzyli w Mojżeszu, jeżeli nie wierzyli w prorokach, to nawet wtedy nie uwierzą, kiedy ktoś umrze dla nich. I w tym momencie Jezus unika dosyć odpowiedzi wobec faryzeuszy, według ich pytań. Natomiast dla uczniów on idzie dalej, 22 werset i dalej. On zaczyna im tłumaczyć, na czym polega Królestwo Bożego. On pokazuje im, że nie tylko jest Królestwo Boże teraz obecne, teraz już, nie w pełni co prawda, ale już istnieje i już działa. On twierdzi, że dalsze kroki będą, że to nie jest wszystko jeszcze. Królestwo Boże jeszcze nie w pełni się objawiło. I to jest różnica w wielu kościołach, to byśmy słyszeli, że w pełni jest. obecny w tej chwili Królestwo Boże. Jezus wskazuje na inną epokę. Na epokę, gdzie On musi najpierw cierpieć. Na epokę, kiedy Duch Święty stąpi i ożywia i zamieszkuje. Jest wszystko przyszłość. I tym bardziej przyszłość jest, kiedy On przyjdzie po raz kolejny. Daleko w przyszłości. Więc On daje im wgląd, zaczyna tłumaczyć im, co ma się stać. I to wymaga cierpliwości. Pierwotny Kościół był przekonany, że podobno, że Królestwo Boże nadszedł w pełni swojej siły. Później, w późniejszym wieku twierdzili, że w ogóle nie przyszło. Że to jest tylko coś przyszłościowego. Może daleko w przyszłości. Wydaje mi się, że Jezus, mówiąc o tym w Marku, w Łukaszu, twierdzi, że Królestwo Boże jest. Natomiast nie w pełni i w pełni będzie w przyszłości. Kiedy Duch Święty nastąpi, kiedy Syn Człowieczy cierpi i kiedy Syn Człowieczy wróci. I problem będzie wtedy, w takich czasach, że tak jak za czasów Noego, za czasów Lota, ludzie będą zajęci innymi sprawami. Będą mieli pełne roboty, imprezami, jedzeniem, piciem, budową. Będą absorbowani. I wtedy, kiedy nie oczekują, przyjdzie Królestwo Boże, przyjdzie Syn Człowieczy w innym wymiarze, w innej roli. I w tym czasie, jeżeli ludzie zbytnio się angażują w swoje dobra, jeżeli oni wracają z polu, żeby trochę swoich gratów ze sobą wziąć, oni umrą. Jeżeli będą zbyt zajęci swoimi materialnymi sprawami, tacy umrą, tak jak wszyscy za czasów Noego, tak jak wszyscy za czasów Lotu. Jedynie ci, którzy usłyszeli Boga i postępowali według tego, co wiedzieli, jak Rahab zresztą, to oni byli uratowani. Nie możemy wziąć niczego ze sobą, więc dlaczego inwestujemy tyle czasu w to, żeby nagromadzić to, co ostatecznie będzie nam odebrane? I tylko ci, którzy się skupią na to, co Boże, będą uratowani. I nawet mamy tu jeden z dwóch w polu będzie uratowany. Partner nie będzie. Jeden z dwóch w łóżku. Jeden będzie ratowany, drugi nie. Czy druga nie. Więc nie możemy polegać na tym, że tamten jest pobożny, że mój mąż jest pobożny, moja żona jest. To nie wystarczy. Czas przyjdzie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie i będzie czas sądu. I ostatni werset jest może najtrudniejszym wersetem w tym rozdziale. Tam, gdzie jest ciało, tam, gdzie są zwłoki, tam nazbierają sępa. Jak to zrozumieć? Nie jest to łatwe. I myślę, że co najmniej trzy opcje widzę jako możliwe. Jedno to jest, że te sępy to są faryzeusze. I ciało to jest Jezusa ciało. Jednym by optowali za to, że Jezus akcentuje tu, że Jego ciało teraz będzie ofiarowane i te sępy czekają tylko na moment. Druga opcja, którą widzę, to jest, że to jest pewien rodzaj idiomu, żeby tłumaczyć im, gdzie i kiedy. Że kiedy sępy się spierają w pustynię, to wiemy, że tam są zwłoki. To jest znak. To jest oczywiste. Tak jest, taka jest kolej rzeczy. Że kiedy to ma nadejść, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, będzie to oczywiste. Będziemy patrzeć i zobaczymy wtedy. I trzecia opcja, i myślę w kontekście jestem za tym, jeżeli mam wybrać, chociaż trudno wybrać, to jest, że jest czas śmierci. I jest czas sądu. I niewątpliwie ten rozdział jest poważnym rozdziałem. Tłumaczeniem dla faryzeuszy, że czas na pokutę. I jeżeli pokutują, tak jak ten trędowaty, jeżeli wykazują wdzięczność, to w tym momencie jest możliwe przebaczenie. Natomiast jeżeli tego nie potrafią, nawet jeżeli oni są błogosławieni pewnym systemem, tym, że mają prawo, tym, że mają proroków, mają ta cała otoczka kulturalna, która jest tłumaczona w liście do Hebrajczyków, mogą się cieszyć tym, że są Bożym ludem. Natomiast jeżeli nie potrafią tego używać w odpowiedni sposób, jeżeli nie uznają Mesjasza, przyjścia Królestwa Bożego, to w tym momencie są martwi duchowo. I dla martwych duchowo czeka śmierć. Więc zachęcam, żebyśmy byli ludźmi, tak jak Rahab, tak jak ten trędowaty, który wrócił, był oczyszczony i wrócił i dziękował Bogu, żebyśmy byli ludźmi, którzy potrafią zauważyć, że Królestwo Boże jest. Że Królestwo Boże nadaje nam odpowiedzialność, żeby żyć według Bożych wytycznych. I jeżeli tego nie zrobimy, to w tym momencie czeka nas sąd jako kolejny etap prowadzenia Królestwa Bożego na ziemię. Panie Boże, dziękuję Tobie za te bardzo praktyczne wskazówki. Nie w tym rzecz, żeby spróbować tu zrozumieć te najtrudniejsze teksty, które są może niejasne, ale jest tyle jasnego materiału w tym rozdziale, że mamy robotę. Więc modlę się o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy skupią się na to, żebyśmy byli wdzięczni, żebyśmy przebaczali innym, tak jak my jesteśmy przebaczeni. Żebyśmy szukali Twojego Królestwa najpierw i żebyśmy żyli w obliczu tego Królestwa Sprawiedliwości Twojej. Modlę się o to, żebyś pomógł nam zrozumieć te kroki i prowadzić ich w czyn na co dzień. Amen.